A w studio kolejny gość, Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik, działaczka i pro-life, i dbająca o to, żeby można było w świecie wyznawać swoją wiarę otwarcie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, dziękuję prawnik za miłe przedstawienie.
Prawnik i psycholog, jak się okazało.
Zgadza się.
Jak się okazało przed sekundą, autorka kilkunastu książek, ale dzisiaj sprawa, którą cały świat chrześcijański, świat katolicki również żył przez wiele lat, czyli sprawę Asi Bibi. W środę Sąd Najwyższy w Pakistanie uniewinnił Asię Bibi. Na czym w tej chwili stoimy?
Asia Bibi jest wolna i to jest ogromne zwycięstwo. No, wielka radość dla Asi Bibi, dla jej bliskich, ale też dla innych chrześcijan, którzy doznają prześladowań w takim kraju jak Pakistan i innych krajach, bo to jest nadzieja. To jest też potwierdzenie dla wszystkich ludzi z całego świata, którzy wspierali Asię Bibi modlitwą, finansowo, wywieraniem nacisku na rząd Pakistanu, że to ma sens. Ma sens międzynarodowa presja na takie rządy, które chcą uciskać chrześcijan.
Pani zajmowała się tą sprawą od dawna. Jest w kontakcie z rodziną Asi Bibi.
Tak jest. Nawet dosłownie przed paroma minutami dostałam wiadomość od najbliższych Asi Bibi. Dokładnie to od córki, że w tej chwili cała rodzina jest jeszcze w większym zagrożeniu niż to było w ostatnich latach. Bo tutaj z jednej strony...
Przejdźmy, żebyśmy tylko wiedzieli, co się stało, dlaczego Asia Bibi trafiła do więzienia. Mamy rok 2010, 8 lat temu skazana. Jakiś to czyn popełniła Asia Bibi, że musiała znaleźć się w więzieniu?
Ta sprawa jest absurdalna. Asia Bibi została oskarżona o bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. Powodem takiego oskarżenia była sytuacja, jaka zadziała się podczas pracy w polu. Wtedy to Asia Bibi, pracując ze swoimi muzułmańskimi koleżankami, współpracowniczkami, może tak je określę, chciała napić się wody z jednego dzbana, z tego samego dzbana, z którego piły muzułmanki. To się bardzo nie spodobało jej współpracowniczkom, które stwierdziły, że to nie jest przecież dobre i to nie jest, no nie może dojść do tego, aby jakaś chrześcijanka piła z tego samego dzbana. Mówi się, że to była śmierć, to była kara śmierci za kubek wody. Asia Bibi zdobyła się na wyznanie, powiedziała, że najbardziej ufa Jezusowi i że to Jezus jest Zbawicielem świata. To tak rozwścieczyło inne kobiety, że doniosły na Asię do miejscowego imama, który to oskarżył ją o bluźnierstwo. Później działy się straszne rzeczy. Asię próbowano na samym początku zlinczować. Ja znam te relacje od córki Asi, która to wszystko obserwowała. Ona wtedy była małą dziewczynką, dzisiaj ma 18 lat, Isham. To jest najmłodsza córka Asi Bibi. Ona mówiła, że to było no coś okropnego. Asię traktowano jak jakieś zwierzę. Krzyczano, że jest jakimś psem chrześcijańskim. Próbowano ją dosłownie zabić na miejscu. Następnie trafiła do więzienia. Nie miała na początku nawet możliwości obrony, kontaktu z jakimś adwokatem. Była po prostu więziona. Później latami toczył się proces. Została skazana na śmierć. Więzienie, fatalne warunki w więzieniu. Kolejne próby odwołania się od wyroku, które kończyły się fiaskiem. Wielkie też zagrożenie w samym więzieniu. Przenosiny do więzienia, które było wiele godzin jazdy samochodem od rodziny Asi Bibi. Więc wiele takich kolejnych upokarzających sytuacji miało miejsce.
Ale jakiej groziła kara zasadnicza?
Została skazana na karę śmierci. Na karę śmierci. I to był, tylko ten wyrok nie był wykonywany przez wiele lat. Rodzina próbowała odwoływać się od tego wyroku, aż do momentu, w którym Sąd Najwyższy uznał, że rzeczywiście proces miał tak poważne uchybienia, że należy rozpatrzyć sprawę na nowo. I sam Sąd Najwyższy zdecydował się tą sprawą zająć od samego początku, czyli nie przekazywał do sądu niższej instancji, aby ten na nowo, prawdopodobnie w taki sam sposób, rozważył sprawę, ale samodzielnie zajął się tym tematem. I już na początku października dochodziły do nas takie wiadomości, że prawdopodobnie ten wyrok będzie tym razem, pierwszy raz od ponad 8 lat, dobry. Asia zostanie uniewinniona, ale no, ciągle żyliśmy w takiej niepewności. Aż do niedawna, kiedy potwierdziło się, że Asia jest wolna.
Do środy To jest przykład, który pokazał, jak w ogóle trudna jest sytuacja chrześcijan w Pakistanie, jak to jest kraj, gdzie trudno jest wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa.
Ja też może dodam, że rodzina w czasie tych ostatnich 8 lat doświadczała bardzo wielu prześladowań. Wiemy, że nawet osoby z bliskiego sąsiedztwa nie chciały rozmawiać z bliskimi Asi Bibi, z mężem i jej córkami. Także to był taki ostracyzm ze względu na wiarę.
Asia Bibi czekała na ten wyrok uniewinniający w więzieniu, czy mogła z tak zwanej z wolnej stopy zeznawać, jak to wyglądało?
Asia mogłaby zeznawać z wolnej stopy, przebywała jednak w więzieniu i powód tutaj jest bardzo prosty. W więzieniu było bezpieczniej niż na wolności. Asia nie mogła opuścić kraju ze względu na to, że ciągle ten proces się toczył. To też wyjście z więzienia w tych ostatnich latach oznaczałoby śmierć na ulicy.
Decyzja Sądu Najwyższego Pakistanu ze środy kończy sprawę. To jest tak, że Asia Bibi może teraz wyjechać, opuścić Pakistan?
Asia Bibi może wyjechać, może opuścić Pakistan. Ja mam nadzieję, że tak się stanie i wszyscy, którzy wspierali te rodziny, mają nadzieję, że tak się stanie. Czekamy, nie mamy oczywiście takich bardzo szczegółowych informacji i też pewnie ich nie poznamy, bo to musi być owiane tajemnicą i nie może być znane miejsce pobytu Asi Bibi i jej bliskich.
Czyli Asia nie może z rodziną pojechać na lotnisko, kupić bilet na samolot, wsiąść na pokład i odlecieć, bo to byłoby niemożliwe.
Gdy myślimy w tych kategoriach, to jednak rzeczywiście mamy przed oczami nasze piękne lotnisko Fryderyka Chopina i piękny, bezpieczny polski kraj.
Restauracje, kawa z croissantem, oczekiwanie na lot i
to niestety tam
i podróż.
Tam niestety to tak nie działa. Mimo, że Asia jest wolna, formalnie wolna, to na ulicę wychodzą już tłumy ludzi, które chcą ją zamordować. Domagają się także kary śmierci dla sędziego. Czy śmierci po prostu dla sędziego. Ta sytuacja nie jest ciekawa. Dosłownie przed chwilą rodzina napisała, że teraz jesteśmy w większym niebezpieczeństwie niż w ostatnich latach. I to jest prawda. Potrzebują bardzo dużo naszego wsparcia, naszej modlitwy. Proszą o nią wprost.
My się do tych próśb oczywiście dołączamy i sami, jak tutaj rozmawiamy, będziemy tą prośbę realizować. To teraz wiemy, nie wiemy, bo się nie dowiemy pewnie przez długi czas gdzieś na Asi Bibi osiądzie, bo jak rozumiem będzie uścigać gniew nie tylko muzułmanów z Pakistanu, ale z całej społeczności muzułmańskiej.
No przynajmniej z tej społeczności, która chciałaby śmierci dla Asi Bibi. I o ile w ostatnich latach...
Przepraszam, czy całe społeczność fundamentalistyczne?
Znaczy, no to takie jest prawo islamu. Tutaj nie musimy mówić o jakimś skrajnym odłamie, no bo to...
Prawo kanoniczne mówi wprost. Tak? To ja dobrze rozumiem, że w świetle prawa islamu każdy muzułmanin powinien ścigać Asię Bibi. To tak wygląda?
Za bluźnierstwo jest kara śmierci. Oczywiście my wiemy, że tego bluźnierstwa nie było i to sąd potwierdził. Niemniej jednak w przekonaniu wielu muzułmanów Asia dokonała bluźnierstwa, a za bluźnierstwo jest śmierć. I tutaj o ile w ostatnich latach bardzo chcieliśmy, aby świat wiedział o Asi Bibi. I wiemy, że ta międzynarodowa presja bardzo pomogła w sprawie. O tyle teraz optymalnie by było, gdyby jednak świat trochę zapomniał i wyciszył tę sprawę, aby Asia Bibi mogła udać się w jakieś bezpieczne miejsce.
Czy Polska jest rozważana? Tak przed wejściem na antenę wymienialiśmy kraje, gdzie być może rodzina Asi Bibi razem z samą Asią się uda. Polski na tej liście nie ma.
Raczej nie, ale tutaj mamy za mało informacji, żeby te rzeczy potwierdzać.
Bo do Polski uciekają chociażby matki z dziećmi ze Skandynawii, gdzie tam opresyjne urzędy chcą odebrać dzieci, a w Polsce liczą na schronienie. Może Polska stanie się nie tylko europejską oazą bezpieczeństwa, ale globalną oazą, gdzie ludzie z różnych stron świata, którzy chcą być wolni, będą uciekać.
Piękna wizja naszego kraju.
Asia Bibi jest wolna, opuści prawdopodobnie, miejmy nadzieję, że bezpiecznie Pakistan, ale tysiące, dziesiątki tysięcy chrześcijan w Pakistanie zostaną.
Zostaną też w innych krajach. I niestety takich osób jak Asia jest wiele. To, że udało się światu usłyszeć o historii Asi Bibi, to fantastycznie. I wiemy, że ta międzynarodowa presja na rząd i sąd Pakistanu miała sens. Takich osób jest wiele. Codziennie chrześcijanie są mordowani tylko za to, że są chrześcijanami i wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa. I oni bardzo potrzebują naszej modlitwy i wsparcia.
I informacji, i wiedzy, że codziennie kilku chrześcijan, czy kilkudziesięciu nawet umiera za, tylko dlatego, że ma takie, a nie inne przekonania na w całej rozciągłości globu. Roztoczyliśmy taką miłą wizję Polski jako oazy wolności i bezpieczeństwa, tymczasem być może sami nie jesteśmy takim krajem znowu szczęśliwym. Od 3 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica jest u władzy, a jak nie było nowelizacji prawa aborcyjnego, tak nie ma.
No właśnie, przechodzimy do tematu bardzo podobnego, bo mówimy o dyskryminacji i zabijaniu młodych, najmłodszych Polaków. Tylko ze względu na to, że są. Ze względu na to, że na przykład podejrzewa się u nich jakąś chorobę. I niestety, no dziś mamy taki dzień jak dzień zaduszny. I gdy myślałam sobie przed wejściem do studia, o jakich zmarłych osobach powinniśmy powiedzieć, to niestety, ale ciśnie się na usta, aby powiedzieć o tym 1000 dzieci, które z mocy polskiej ustawy, zgodnie z polskim prawem, zostały zabite w ostatnim roku. To jest liczba, która niestety ciągle rośnie. I tych morderstw, które dokonują się pod osłoną prawa w polskich szpitalach, można by uniknąć. Wystarczyłaby zmiana ustawy.
Wystarczyłoby, ale też, przepraszam, że tak zejdę na poziom czysto techniczny. Być może też są błędy po stronie ruchów pro-life. Pamiętamy tą pierwszą ustawę, gdzie nawet był zapis o karaniu matek za dokonanie aborcji. To nie było tak, że środowiska pro-life trochę same wylały dziecko z kąpielą, że podeszły zbyt radykalnie do pomysłu?
No, teraz mówimy, rozumiem, o propozycji, jaka była w obywatelskim projekcie ustawy Stop Aborcji w 2016 roku.
Tak,
i rzeczywiście no, ta propozycja...
Bo sama pani ją krytykowała, nie była w pełni entuzjastką tamtych zapisów.
Znaczy, no, myślę, że tutaj, o ile od strony czysto prawnej, to była świetnie napisana propozycja, o tyle no, potrzeba jeszcze bardzo dużo pracy wykonać, aby taki przepis został zaakceptowany. I aby wszyscy ludzie, którzy sprzeciwiają się zabijaniu dzieci, poparli przepisy w konkretnym kształcie. Ale to jest mniej ważne. To jest mniej ważne. Czy środowiska pro-life popełniły błędy? Myślę, że bardzo wiele i to na przestrzeni ostatnich lat, ale też bardzo dużo dobrego zrobiły. Ja bym w ogóle bardzo nie chciała robić takiego rozgraniczenia środowiska pro-life i inni ludzie. Bo kto jest środowiskiem pro-life? Każdy człowiek, który nie zgadza się na to, aby zabijać drugiego człowieka. Ja ciągle wierzę, że...
Jest to większość społeczeństwa.
Zdecydowanie to jest większość społeczeństwa, ale też ta większość społeczeństwa często nie wie podstawowych faktów o tym, co się dzieje w Polsce. Na przykład tego, że większość dzieci, które są zabijane w oparciu o ustawę, jaka u nas funkcjonuje zgodnie z prawem, to są dzieci podejrzane o chorobę, zabijane późno, czyli... 4., 5., 6., nawet 6. miesiąc ciąży, bo do początku 6. miesiąca można zgodnie z polskim prawem 6. miesiąca ciąży zabić dziecko. Jeśli podejrzewa się u niego jakąś chorobę, na przykład zespół Downa, bo to jest numer jeden, gdy chodzi o te podejrzenia chorób prowadzące do aborcji. Także to bardzo dużo pracy przed nami do zrobienia. No jest też oczywiście pewne już rozczarowanie w tej chwili tym, że przez 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości ta ustawa nie została zmieniona. Jest jeszcze szansa.
Ta ustawa, która wyklucza aborcję eugeniczną, czyli właśnie zabijanie dziecka ze względu na podejrzenie trwałego uszkodzenia płodu, tak to się zdaje się nazywa formalnie w polskim prawie. Taka ustawa leży w Komisji Zdrowia i jakoś nie może wyjść z tej komisji, żeby być uchwalona przez Sejm.
Tak, no gdy organizowaliśmy tutaj z różnymi środowiskami zbiórkę podpisów pod projektem Zatrzymaj aborcję, czyli pod projektem ustawy, który zawierał tylko jedną poprawkę, jedną zmianę, czyli wykreślenie możliwości zabijania dziecka ze względu na podejrzenie choroby, no wydawało się, że to jest taka rzecz oczywista i prosta. Tak też to jest temat, no tutaj
przed
trudno
wyborami,
mieć jakieś wątpliwości, trudno nawet kontrowersje wzbudzać tym
przed
tematem.
Przed wyborami i po wyborach, tak. Politycy PiS-u wprost mówili, że nawet ci bardziej liberalni, że może całkowity nie, ale to jest oczywisty zapis, który trzeba wprowadzić i ten oczywisty zapis nie może się doczekać swojego uchwalenia.
Tak jest, no, spotkaliśmy się z poparciem dla tych zapisów, deklarowanym wprost zarówno przez premiera Jarosława Kaczyńskiego. Pan prezydent Andrzej Duda mówił, że jeśli taka ustawa trafi do niego, to ją podpisze. Wielokrotnie to mówił. Wielu czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości popierało wprost te zapisy. Ciągle nie możemy się doczekać zmiany ustawy. Jeszcze czekamy.
chociaż teraz trudny okres, wybory i politycy częściej
zawsze
liczą,
będzie trudny okres.
Liczą procenty, dziesiątki.
No to pytanie, co jest ważniejsze, czy,
poparcia, a
czy
nie...
procenty, czy ludzkie życie. To jest sprawa, w której człowiek sumienia, któremu zależy na obronie ludzkiego życia, nie będzie liczył procentów i słupków, tylko stanie po stronie
ten
ochrony
Sejm
tych najmłodszych.
Ma, mniej więcej równy rok pracy, wybory parlamentarne na jesieni przyszłego roku, więc w rok ta koalicja pokazała, że jest w stanie uchwalać ustawy co do Sądu Najwyższego w dwa dni niemalże, więc rok to może wystarczająca ilość czasu, żeby wypuścić ustawę z Komisji Zdrowia, przyjąć...
Każdy dzień to są trzy kolejne dzieci, które są zabijane w polskich szpitalach. Nie powinno być tych morderstw i dla nich ta ustawa powinna zostać zmieniona natychmiast.
Magdalena Korzek-Wakaliszuk, prawnik i działaczka ProLife, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia. 8:20 to jest dobry moment. Nie wiem, czy to do końca pasuje, ale posłuchajmy Jacka Kaczmarskiego.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest Stefan Hambura, prawnik. Dzień dobry panu, mecenas.
Dzień dobry, witam
adwokat,
pana redaktora, witam państwa.
Portal stratywojenne.pl i reparacje. Temat, który dzisiaj przed nami, o ile dobrze się orientuję, o godzinie 10, za półtorej godziny mniej więcej wyląduje w Warszawie kanclerz Angela Merkel. Będą konsultacje międzyrządowe między rządem polskim i niemieckim. O 12 przyjęcie pani kanclerz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam rozmowy.
W Belwederze.
W Belwederze nawet blisko. To niedaleko też Aleje Ujazdowskie. Tam się pojawi pani kanclerz. Będą rozmowy. Pytanie, czy temat reparacji padnie, czy nie padnie, jest pytaniem do premiera, ale na pewno będzie pikieta przed Belwederem.
Pikieta będzie przed kancelarią premiera.
To dlaczego nie przed Belwederem?
Bo pan redaktor nie podał mi tej informacji, że w Belwederze będzie.
Bo ja dowiedziałem się od pana mecenasa przed sekundą.
Ja słyszałem, że były na początku jakieś inne informacje. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale...
Znając polski rząd, miejsce spotkania mogło się zmieniać z minuty na minutę. Więc jeszcze może być w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nie?
No ale o 13:00 podobno tam będą zajeżdżali przed kancelarią premiera, główne wejście, tam też mamy miejsce przygotowane na pikietę od bramy do głównego wejścia. Pikieta rozpoczyna się o godzinie 9:00 i będzie...
To już za chwilę, za pół godziny.
Tak jest.
Jaki jest główny przekaz pikiety?
Reparacje teraz. Nie zwlekajmy z reparacjami i odszkodowaniami dla Polski i Polaków. To jest temat, który został też podjęty, nazwany przez pana prezydenta Andrzeja Dudę w wywiadzie dla Bild am Sonntag i został oflankowany, także myślę, że pan premier Mateusz Morawiecki nie będzie miał innego wyjścia, jak też ten temat podjąć. A wczoraj był jeszcze bardzo ciekawy materiał filmowy na TVP1, pani redaktor Anity Gargas, magazyn śledczy też dotyczący reparacji i odszkodowań.
Moim zdaniem kwestia reparacji nie jest rozstrzygnięta. Ustalenia parlamentarnej grupy ekspertów potwierdzają, że poniesione przez nas straty nie zostały zrekompensowane. To jest kwestia prawdy i odpowiedzialności, powiedział prezydent Andrzej Duda dla niemieckiej gazety. Pan się pod tymi słowami by podpisał?
Bild am Sonntag, tak, to jest to, co przywoływaliśmy.
Tak jest. To jest cytat wprost.
Tak jest, który mam też przed sobą.
I to jest dobre zdanie pana prezydenta, czy to jest zdanie niepełne, nieprawdziwe?
Na pewno jest prawdą, że kwestia reparacji nie jest rozstrzygnięta.
To jest kolejny głos ważnego polskiego polityka, który mówi, że reparacje są na stole, że kwestia reparacji, z tą kwestią rząd niemiecki musi się liczyć, a jaka jest reakcja drugiej strony?
To jest nie kolejna wypowiedź polskiego polityka, tylko pierwszego obywatela Rzeczypospolitej. Także myślę, że jest to waga ciężka wypowiedzi w naszych wzajemnych polsko-niemieckich stosunkach i pan prezydent Andrzej Duda spotkał się również z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. No i myślę, że te tematy na pewno są i będą podnoszone. A strona niemiecka, tak długo jak nie zostanie to położone na stole negocjacyjnym, nie zostanie to nazwane po imieniu, tak długo nie będzie się oficjalnie do tego odnosiła.
No teraz zostało postawione może nie na stole negocjacyjnym w rozmowie w cztery oczy z prezydentem Federacji Niemieckiej, ale zostało postawione w dużej, ważnej niemieckiej gazecie. To zmienia jakoś, zmienia ten nasz dialog z Federacją Niemiecką o reparacjach. To jest dla pana jakiś istotny punkt w walce o reparacje, ta wypowiedź prezydenta?
Tak, oczywiście, bo wydawało się już, że temat reparacji odszkodowań dla Polski i Polaków jest tematem...
politycznie martwym.
No, coś takie zmierzało w tym kierunku. Przede wszystkim czekamy chyba już ponad rok na orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa została wniesiona wniosek 27 października 2017 roku w sprawie immunitetu jurysdykcyjnego, to znaczy możliwości pozywania państwa niemieckiego tu przed polskimi sądami. Długo się tam dzieje ta sprawa w Trybunale Konstytucyjnym, toczy i myślę, że Trybunał Konstytucyjny powinien przyspieszyć działania w tej materii, bo jeżeli będzie możliwość pozywania Republiki Federalnej Niemiec w Polsce przed polskimi sądami, to przyspieszy też działania strony niemieckiej. Strona niemiecka zrozumie, że będzie się musiała do tego odnieść. Ale już pierwszy pozew taki został wniesiony 7 września tego roku, pana Adama Kowalewskiego reprezentuje między innymi wraz z mecenasem Jerzym Krzekotowskim i liczymy na to, że tutaj sądy polskie nie będą uciekały od tematu, a ten temat jest dlatego odszkodowań i tutaj zadośćuczynienia dlatego taki ważny, bo to jest temat, który dotyczy prawie wszystkich Polaków.
Chociaż prezydent użył terminu, to jest, pan prezydent jest doktorem nauk prawnych, osobą, która nie tylko zna prawo, ale także tworzyła prawo jeszcze w kancelarii prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego i użył słowa reparacje, a nie odszkodowania, czyli jak rozumiem idzie cały czas w tym kierunku, że to jednak jest kwestia nie tylko między obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej wobec Federacji Niemieckiej, ale
nie
jest...
Federacji, Republiki Federalnej.
Republiki Federalnej, ale jest też jakieś sprawy do załatwienia między Rzeczpospolitą a Republiką Federalną.
Oczywiście.
Na tym poziomie.
Oczywiście, bo to reparacje to jest stosunek państwo do państwa, a odszkodowania, zadośćuczynienie to jest możliwość pozywania przez wytaczania pozwów polskich obywateli przeciwko Republice Federalnej Niemiec tutaj w Polsce. I jeżeli...
To już się wydawało, że wielu ekspertów związanych mniej lub bardziej z Prawem i Sprawiedliwością mówiło, że odszkodowania owszem, ale reparacje, temat jest zamknięty, a tu okazuje się, że wcale zamknięty nie jest. Przynajmniej w świetle wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy.
Nie powinno się tego tematu nigdy zamykać, bo powinno się iść dwutorowo, zarówno reparacje, jak i odszkodowania, bo to dopiero doprowadzi do tego, że Republika Federalna Niemiec jako następca prawny III Rzeszy według własnej doktryny będzie się czuła zobowiązana i zacznie konkretnie rozmawiać ze stroną polską i z Polakami i będą to konkretne rozmowy, które doprowadzą do konkretnych rozwiązań. A jeżeli w ciągu kilku miesięcy, może do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września 2019 roku pojawią się w polskich sądach tutaj masowo pozwy przeciwko Republice Federalnej Niemiec, to myślę, że też niemiecka opinia publiczna, ale także międzynarodowa opinia publiczna przyczyni się do tego, że Niemcy będą konkretnie w tej sprawie rozmawiać.
To wróćmy do tej topografii Warszawy. W Belwederze spotkanie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów Pikieta. Czy ta Pikieta ma jakiś list, jakieś podanie, jakieś żądania lub oczekiwania wobec rządu polskiego w ramach tych konsultacji międzyrządowych? polsko-niemieckim.
Nie będzie żadnego listu. Żądania są, ażeby rząd Rzeczypospolitej Polskiej wraz z premierem Mateuszem Morawieckim położył to na dzisiaj na stole, żeby ten temat został nazwany po imieniu. Będzie również pan Korkuć, będzie ze swoimi plakatami, także myślę, to też jego plakaty przemówią do wyobraźni nie tylko polskich, ale niemieckich i międzynarodowych dziennikarzy. Pikietę organizuje ONR i myślę, że warto, ażeby też warszawiacy, Polacy się pojawili na tej pikiecie. Planujemy ją od gdzieś 9 do godziny 15 i myślę, że nadszedł teraz czas, ażeby ten temat podjąć.
To my się do takiego zaproszenia informujemy, takim zaproszeniu jest pikieta. Przyjeżdża Angela Merkel, osoba, która w poniedziałek zapowiedziała, że rozstaje się z fotelem szefa największej, cały czas największej, ale to się jeszcze może zmienić w najbliższych latach i miesiącach, największej partii politycznej w Niemczech, ale chce być kanclerzem do końca kadencji. Pan jako adwokat, jako prawnik działający i w Polsce, i w Republice Federalnej, jak ocenia tą decyzję?
To jest pożegnanie, bym powiedział, na raty pani kanclerz Angeli Merkel, bo jeszcze w 2016 roku pani kanclerz mówiła, że nie można dzielić urzędu kanclerskiego i przewodnictwa w partii.
A to teraz... był taki swoisty dogmat pani kanclerz.
No myślę, że ten dogmat nadal obowiązuje i myślę, że pani kanclerz, jak przestanie być przewodniczącą, a będzie wybrany nowy przewodniczący lub przewodnicząca, to wtedy na pewno dojdzie do pewnego demontażu politycznego pani kanclerz. Być może pani kanclerz ucieknie, w tym sensie, w cudzysłowie, do Brukseli, może zajmie fotel po Donaldzie Tusku lub zostanie szefem Komisji Europejskiej.
Fotel po Jean-Claude
Junckerze. Także to jest wszystko, wszystkie rozwiązania są możliwe. Nawet może być zmiana partnerów koalicyjnych w Niemczech. Któż to wie? Tutaj wszelkie scenariusze są dozwolone i zobaczymy, jaki scenariusz się spełni. Być może nawet wcześniejsze wybory. Także tu...
A pan mecenas jak przewiduje, co się stanie z niemiecką sceną polityczną?
Na pewno się zmieni, a nie jestem jasnowidzem. W Polsce są tutaj inni, którzy czasami jasno widzą, ja nie, ale chciałbym jeszcze wrócić też do drugiego konkretnego tematu. Oczywiście pani kanclerz Merkel jest osłabiona, ale ona nadal jest kanclerzem i myślę też w tym momencie warto też podnieść drugi temat, który od wielu, wielu lat leży nam na sercu, to jest sprawa mniejszości polskiej w Niemczech dla potomków przedwojennej mniejszości. I dobrze by było, gdyby pan premier Mateusz Morawiecki ten temat dzisiaj też położył na wspólnym stole negocjacyjnym.
Pamiętajmy, że obecnie jest pewna nierównowaga w relacjach polsko-niemieckich.
Duża nierównowaga.
Pewna to jest kolokwializm. W Polsce mniejszość niemiecka ma swoje prawa także polityczne, co widzimy w polskim Sejmie. Podobne, nie dokładnie tak, ale podobne prawa przed wojną miała mniejszość polska w Niemczech, teraz nie ma. W jakich okolicznościach, przypomnijmy, utraciła to prawo?
Rozporządzeniem Göringa z 27 lutego 1940 roku organizacje mniejszości polskiej zostały rozwiązane, majątek skonfiskowany. Po wojnie nigdy te organizacje nie uzyskały de facto statusu mniejszości, narodowej mniejszości polskiej w Niemczech.
A z majątkiem co się stało?
Część majątku zwrócono, ale taką mniejszą część, a większość majątku no, nie została odpowiednio zakwalifikowana i zwrócona, a powiem konkretnie, myślę, że nie przystoi Republice Federalnej Niemiec jako państwu prawa, ażeby nadal tolerować skutki rozporządzenia Hermana Göringa z 27 roku 1940 roku. Mówię skutki, bo samo rozporządzenie w zderzeniu zderzeniu z niemiecką ustawą zasadniczą, w nawiasie konstytucją, nie obowiązuje, ale skutki nadal są tolerowane przez demokratyczne państwo prawa, jakim nazywa sama siebie też Republika Federalna Niemiec.
A jakie są argumenty polityków niemieckich, że w zasadzie Polaków, którzy są dość liczną diasporą w Niemczech, nie chce dać im się takich samych praw, jaką Niemcy cieszą się w Polsce? Jakimi Niemcy cieszą się w Polsce?
Przede wszystkim ten temat został zaprzepaszczony przy negocjacjach na początku lat 90. Został położony na ołtarzu niby porozumienia polsko-niemieckiego. Z Niemcami trzeba twardo negocjować, dlatego jeszcze raz proszę pana premiera Mateusza Morawieckiego, żeby dzisiaj twardo negocjował z panią kanclerz Merkel co najmniej te dwa tematy, reparacje, jak i mniejszość polska w Niemczech, bo Niemcy są realistyczni do bólu i wykorzystajmy tę możliwość.
Na koniec to jest tak, że to osłabienie kanclerz Merkel może sprzyjać naszym negocjacjom, naszym żądaniom. To jest ten moment, kiedy warto ostrzej sprawy postawić i mocniej uderzyć?
Myślę, że można ten moment wykorzystać, bo pani kanclerz Merkel już przygotowuje się na ten czas po sprawowaniu urzędu kanclerskiego i myślę, że na pewno chciałaby też coś po sobie pozostawić, a taką konkretną jej spuścizną mogłoby być poprawienie stosunków polsko-niemieckich, poprawienie stosunków i pojednanie w prawdzie, rzeczywistej prawdzie.
Powiedział Stefan Hambura, mecenas, prawnik. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo panu redaktorowi i zapraszam państwa od 9 na pikietę przed kancelarią premiera. Dziękuję.
Aleje Ujazdowskie, Warszawa. Jakby ktoś potrzebował podpowiedzi, 8:39 na zegarach. Za chwilę opowieść o polskiej lewicy. Mam nadzieję, że ciekawa. A tymczasem zerknę na listę muzyczną. Cóż tu my jeszcze mamy do państwa do zaoferowania? Kowaks, artystka z Holandii. Dwie płyty, ostatnio nowa płyta wydana, a to będzie piosenka z płyty Shades of Black z 2015 roku, Night of the Nights.